Andrzej Michałowski. Moja Solidarność. Wspomnienia z podziemia. Czyta Kuba Kornacki.
Po gorących sierpniowych dniach doszliśmy z Bogdanem do wniosku, że należy nam się wypoczynek i powinniśmy zrobić sobie małe wakacje. Jego żona, Alina Pieńkowska, była w zaawansowanej ciąży. Dla mnie z kolei zbliżał się dzień wyjazdu rodziny na emigrację. Byłaby więc ostatnia okazja, aby spotkać się i pobyć przez chwilę z Krystyną i Marcinkiem. Miejscem tajnych wakacji miał być Bartel Wielki koło Kaliskiej na Kociewiu. To ciche miejsce, z dala od ludzi. Załatwił nam je Kazimierz Masiak, projektant i konstruktor z Centrum Techniki Promor, działacz Solidarności i były więzień Potulic. Najpierw mieliśmy się spotkać na Leśnej Polance niedaleko Małego Kacka w Gdyni. Dzisiaj wiem, że gdzieś w pobliżu Bogdan miał swój lokal u pana Bronisława Sarzyńskiego, żołnierza WIN i wieloletniego więźnia UB. Tam założył też pierwszą w stanie wojennym drukarnię i tam spotykał się z Aliną. Krystyna i Marcin dzień wcześniej ukryli się u znajomych i przyjechali na spotkanie ze mną w umówionym miejscu w Redłowie. Z daleka obserwowałem ich, jak szli w kierunku lasu, upewniając się, że nie ciągną za sobą ogona. Na Leśnej Polanie nastąpiło przywitanie. Alinka była chyba w 8. miesiącu ciąży, ale szła przez leśne dukty jak wysportowany wędrowiec. Kiedy chcieliśmy jej pomagać, dziękowała. Nie martwcie się o mnie, ja jestem doświadczona i lubię chodzić po górach. Do Tczewa dotarliśmy SKM, a stamtąd pociągiem do Czarnej Wody i dalej do Kalisk. Do Bartela doszliśmy już pieszo. Naszym pensjonatem okazał się mały wiejski domek na skraju lasu z przyległą do niego drewnianą stodołą. Gospodarze, państwo Nadolni, byli bardzo miłymi ludźmi. Okazało się, że ich syn Kazimierz to działacz kolejowej Solidarności, który też siedział w więzieniu, tyle że w Starogardzie Gdańskim. Za kierowanie strajkiem po 13 grudnia 1981 roku zorganizowanym w tczewskiej parowozowni. Do dyspozycji mieliśmy jeden duży pokój i mnóstwo miejsca w stodole. Myślałem, że to my będziemy spać na sianie, a Bogdan z Aliną ze względu na jej ciążę w pokoju gościnnym nawet słyszeć o tym nie chcieli. Uparli się, że w stodole. I tak zostało. W okolicy było kilka większych i mniejszych jezior. W najbliższym leśnym kąpaliśmy się codziennie. Chodziliśmy kilometrami na długie spacery. Każdego popołudnia łapaliśmy po kilkadziesiąt karasi i małych rybek zwanych japany. Dziewczyny gotowały na nich świetną zupę. Nigdy i nigdzie zupa rybna nie smakowała mi tak, jak tamtego lata. Aż w końcu przyszło wracać. Moi wyjeżdżali do Oslo i nie wiedziałem, kiedy ich zobaczę. Ale nie traciłem ducha. Krystyna sprzedała wszystko, co miało jakąś wartość. Najbardziej żal nam było pianina, lśniącej czarnej Kalisji. Marcin dopiero zaczął naukę gry. Płakał, kiedy ją wynosili. Nasz budynek był pod ciągłą obserwacją. SB-cy byli przekonani, że muszę popełnić błąd i zaaresztują mnie podczas pożegnania z żoną i synem. Cały ich, a właściwie nasz dorobek, mieścił się w dwóch dużych walizkach i niewielkim plecaku Marcina. Podróż z Gdańska do Warszawy przebiegała spokojnie. Krystynie pomagał Marian, mąż jej siostry. Mieli lecieć lotem przez Kopenhagę. Na lotnisku szwagra natychmiast aresztowali. Pod bronią wyprowadzono na zaplecze, gdzie kazali mu stać z rękami do góry, opartymi o ścianę i z nogami w rozkroku. Potem zrobili mu intymną rewizję osobistą. Żonę i dziecko potraktowali jeszcze gorzej. W strefie wylotowej odsunięto od odprawy celników oraz WOP i zaczął się cyrk z SB-kami. Zaprowadzili ich do pomieszczeń na zapleczu i tam zaczęli przesłuchiwać. Pytali o mnie, gdzie jestem w tej chwili, dlaczego ich nie odprowadzam, jakie Krystyna otrzymała instrukcje i od kogo, co ma przekazać obcemu wywiadowi. SB-cy wyszli z pokoju i zostawili ich samych, a drzwi zamknęli na klucz. Dzieciak płakał. Prosił mamę o coś do picia. Krystyna chciała wyjść, więc zaczęła walić pięściami. Weszły dwie kobiety. Jedna w mundurze celnika, a druga po cywilnemu. Marcina wypchnęły do pokoju obok. Kazały jej rozebrać się do naga. Nie zrobię tego bez obecności lekarza, oponowała. Zdenerwowana i przerażona trzęsła się i płakała. Rozebrały ją do naga, kazały robić przysiady i podkładały lusterko, sprawdzając, czy czegoś nie przemyca. Po 2 godzinach upokorzeń mojej rodziny nagle wszyscy zniknęli. Moi zostali sami z walizkami, które celowo były uszkodzone, miały pourywane sprzączki i zepsute zamki. Rzeczy osobiste były wciśnięte jedne na drugie i wypadały. Stali tak oboje nad nimi i płakali z bezsilności. W tym czasie samolot, który czekał ponad 30 minut i przekroczył czas odlotu, odleciał bez nich. Taka to była zemsta podwładnych Kiszczaka na niewinnej kobiecie z dzieckiem. I to dlatego, że jego siepacze nie mogli mnie złapać. Po chwili przyszedł oficer WOP, dowódca zmiany na Okęciu, zaproponował pomoc i gorącą herbatę. Krystyna odpowiedziała, że od komunistycznych bandytów niczego nie potrzebuje. Tylko kręcił głową. Widać było, że mu wstyd. Chciał im pomóc, mówiąc, że mogliby wylecieć do Oslo za godzinę przez Amsterdam, ale musieliby dopłacić $100. Takich pieniędzy żona nie miała. Musieli więc wrócić do Gdańska. Do Norwegii wyjechali dopiero po 2 tygodniach. O tym upokarzającym incydencie dowiedziałem się dopiero po 3 latach, kiedy dołączyłem do nich w Oslo.
Był to fragment książki Andrzeja Michałowskiego Moja Solidarność. Czytał Kuba Kornacki.